14 minut po 21:00 przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej dużo koszykówki oraz piłki nożnej, a także pięciobój nowoczesny. Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów rozpoczną już we wtorek rywalizację w fazie grupowej Eurocup Women. Gorzowianki są już w czeskim Brnie, w tak zwanej bańce, gdzie właśnie we wtorek zmierzą się z gospodyniami KP Brno, w czwartek z tureckim zespołem o dosyć wymagającej nazwie Lazik Il Ozel Idare, natomiast w piątek zmierzą się z zespołem rosyjskim MBA Moskwa. No i o tychże rywalach, tychże drużynach mówi trener akademiczek Dariusz Maciejewski.
Trudni rywale. No, objawieniem na razie rosyjskiej ligi jest MBA Moskwa. Zajmuje czwarte miejsce. W tej chwili myślę, że to jest taki, rozmawiając z trenerami z ligi rosyjskiej, mówią, że grają bardzo dobry basket. Są ze sobą dłuższy okres czasu. Jest to zespół oparty o bardzo doświadczone Rosjanki z przeszłością reprezentacyjną, między innymi jest Szylowa, która była MVP Mistrzostw Europy, gdzie tam prowadziłem w 2011 roku, wcześniej z innym nazwiskiem. Jest kilka zawodniczek, które pamiętamy z Krasnojarska zeszłego roku, a więc takie zawodniczki wysokie, które umiejące rzucić za trzy punkty, też będzie z nimi bardzo ciężko. No i jest to zespół, który gra tak w niezmienionym składzie od dłuższego czasu, dochodzą tylko pojedyncze jednostki i na pewno taki zespół jest zawsze bardzo groźny. Jeżeli chodzi o Brno, no mamy porachunki z nimi, to za zeszły rok, na pewno ta porażka też w zeszłym roku w samej końcówce nam się śni, a więc chcemy po prostu dobrze rozpocząć ten turniej. Nie będzie łatwo, mają znowuż bardzo dobrą amerykańską rozgrywającą, napędzającą ten zespół. Jest Potter, która dobrze zbiera te piłki, wysoki gracz. No i jest kilka, jak to czeskie zespoły, tam każdy potrafi rzucić z dystansu, więc musimy być bardzo dobrze mentalnie na to przygotowani. No Katka Zonowa, to wiadomo, że to strzelec wybitny za trzy punkty, ale to nie tylko ona. Tam jest i w zeszłym roku dostaliśmy 14 trójek w tym meczu i dlatego mieliśmy duże kłopoty. Mam nadzieję, że się troszeczkę skoncentrujemy na tym. No i ostatni zespół turecki, bardzo słaby początek, tylko dwa mecze wygrane na kilkanaście spotkań. Wymiana całkowita zespołu, została tylko Baric z pierwszej piątki, ale doszły Mitchell, no i przede wszystkim też Dublewicz, a jest zawodniczka bardzo doświadczona, a no wiadomo, z Mitchell mieliśmy w zeszłym roku wielkie kłopoty. Umiejętności wybitne, umiejętności strzeleckie, umiejętności gry 1-1. A więc jest tam jeszcze kilka zawodniczek, które będą groźne. W tej chwili po tej wymianie zawodniczek na 6 ostatnich meczów wygrały 4, a więc widać, że ten zespół jest no, już dużo, dużo lepszy, dużo, dużo silniejszy. Zobaczymy. No, mamy swoje nadzieje, chcemy grać. Dziewczyny wiedzą, że to też dla nich szansa pokazania się i mamy też sytuację taką, gdzie wiemy, że w tej chwili jako jedyni w Polsce reprezentujemy zespół na poziomie Eurocupu. Od dawna taka sytuacja, dawno takiej sytuacji nie było. My jesteśmy klubem zdeterminowanym, chcemy się pokazywać. Zrobiliśmy wszystko, żeby w tym Eurocupie wystąpić dla naszego miasta, sponsorów i przede wszystkim dla nas samych, bo chcemy grać jak najwięcej.
Tyle trener Maciejewski, a dziś nasz człowiek Filip Górecki rozmawiał także ze wspomnianą przez trenera gorzowianek Kateriną Zonową, która w gorzowskim klubie występowała w sezonie 2008-2009.
Cieszy się pani na spotkanie z byłym klubem, no i z kilkoma znajomymi twarzami, bo przecież ciągle w tym zespole grają Katarzyna Dźwigalska, Agnieszka Kaczmarczyk,
tak,
Agnieszka
tak,
Szot.
Tak. No właśnie chcę się z nimi zobaczyć, mam już rano, nie? Na śniadaniu. To już ze sobą gadałyśmy wszyscy. Tak. Nie no, fajnie jest spotkać ich znowu, bo ostatnio widziałam trenera chyba z 2 lata temu na turnieju w Trutnowie, no więc super ich znowu zobaczyć.
No i trochę pewnie pani wiedzy ma o tym, jak może zespół z Gorzowa zagrać, no bo wiedząc, jak pracuje trener Maciejewski, jaki styl gry preferuje, tak?
No wiem, jak trener Dariusz pracuje, bo w końcu byłam w tym zespole i teraz jak jestem w Czechach, to i tak obserwuję polską ligę, nie? No więc patrzyłam na mecie z Gorzowa, bo jak coś slędzę, to slędzę Agnieszkę, Gorzów, teraz już nie ma Wisle, to Wisle już nie, ale jak mam czasu, to patrzę na mecie. Więc wiem, tak trochę wiem, że trener właśnie się skupia bardzo dużo na scoutingu, więc myślę, że on też będzie wiedział wszystko, co my robimy.
W zeszłym sezonie oba zespoły też się spotkały też w fazie grupowej, no ale to były zupełnie inne zespoły. U was się mocno ten zespół zmienił. No pani doszła między innymi, tak? Jak to teraz, jak pani szansę ocenia tutaj?
No tak, ja właśnie nie byłam, bo ja byłam w tym drugim Brnie. Ale wiem właśnie, że jeden mecz chyba wygrał nasza drużyna, a jeden mecz Wasia, nie? W tym zeszłym sezonie. Ale myślę, że teraz to zupełnie inne zespoły. U nas jest dużo młodych dziewczyn, więc myślę, że mi się przyda takie spotkanie, granie w Eurocupie. I zobaczymy, no, jest to pierwszy mecz, zobaczymy, jak nam wyjdzie, ale myślę tak ogólnie, że faworytami są na pewno jest drużyna z Gorzowa.
Dla was może minus jest taki, że no, Polska Liga uchodzi za jedną z silniejszych, Czeska Liga nie jest tak silna jak Polska i wam pewnie brakuje takich dobrych meczów, tak?
Tak, no właśnie u nas takich meczów nie ma, nie, no bo tam u nas właśnie są tam pierwsze 4 drużyny, 5 i poza tym nic nie ma, nie? My grałyśmy właśnie teraz spotkanie z USK, tak wyszło akurat, że dobrze, że wyszło, że mogliśmy zagrać z silniejszym zespołem, ale inaczej w ogóle ta konkurencja nie jest taka jak w polskiej lidze.
Brno się podjęło organizacji tej grupy, no wiemy, że są duże wymagania. Jak pani powie, jak to w ogóle tam wygląda? Jesteście w hotelu, tak?
Tak, jesteśmy wszyscy w hotelu, w tym samym. Od wczoraj właśnie przychodziłyśmy tam testy i praktycznie nie opuszczamy hotel tylko na mecze i na treningi, inaczej jesteśmy zamknięte tutaj właśnie i nie siedzimy na pokoju. No.
No ale hala, pewnie znajomość hali będzie waszym atutem.
Tak, tylko jest, no to prawda, to jest prawda, tylko jest źle, że nie możemy mieć tych kibiców naszych, ale taková to właśnie teraz tak się gra, no więc trochę tam atut jest tego, że nie musieliśmy w ogóle na długą podróż i mogliśmy mieć jeszcze jakiś tam trening, przygotować się bardziej do tych meczów, ale inaczej tylko ten punkt tej właśnie sali.
Zacząłem i jakby też skończę na tym wątku, no właśnie, ciągle gra pani, ciągle gra Katarzyna Dzigalska, Agnieszka Kaczmarczyk, Agnieszka Schottheimer, czyli ciągle jesteście młode i pełne energii, tak to powiedzieć.
No ja bym nie powiedział, że jesteśmy młode.
No.
Oczywiście Agnieszka Kaczmarczyk jest młoda, młodsza od nas, ale Agnieszka 39 lat. Nie, no teraz właśnie rano się śmiałyśmy, że jak przychodziłam do Gorzowa, miałam 23 lata, nie? I teraz właśnie będę miała 37.
Jak mówi, każdy ma tyle, na ile się czuje. A...
Tak, no na pewno. Tak ciuce może młodsze, ale to ciało już nie jest tak, jakbym miała 23 lata.
Jutro o godzinie 18 gorzowskie koszykarki zagrają w Brnie z miejscowym KP. Ciekawy pojedynek nam się szykuje właśnie w ramach rozgrywek fazy grupowej Eurocup Women. My o baskecie w programie dzisiejszym będziemy jeszcze rozmawiać po muzycznej przerwie. 25 minut po 21:00, zgodnie z zapowiedzią pozostaniemy jeszcze przy baskecie, ale teraz pomówimy trochę o naszej, no nie tylko naszej, bo także dolnośląsko-lubuskiej trzeciej lidze właśnie męskiej, w której mamy swoich przedstawicieli. Koszykarze z KM-u Zastalu Fatto Developer Zielona Góra zakończyli już rundę zasadniczą właśnie w tych rozgrywkach, podobnie jak dwa inne lubuskie zespoły. W 12 meczach zielonogórzanie zbierali łącznie 18 punktów, to dało im trzecie miejsce. Do lidera tejże grupy B, bo są dwie grupy w tej trzeciej lidze, do drużyny z Legnicy zielonogórzanie stracili 3 oczka. No i teraz zawodnicy trenera Kamila Czapli bez żadnej presji chcą się skupić na tej dalszej już takiej fazie decydującej. No i po cichu gdzieś tam liczą, może po cichu marzą o awansie do drugiej ligi.
Nie była łatwa. Kilka bardzo takich trudnych meczy przegraliśmy, których żałuję, szczególnie dwa z Legnicą, gdzie z pierwszego miejsca Legnica awansowała, a my z nimi tak po walce no przegraliśmy oba mecze. Natomiast każde inne zwycięstwo też to nie było łatwym zwycięstwem. Trzeba było mocno się napocić. Natomiast bardzo się cieszę, bo awansowaliśmy do tej górnej strefy w trzeciej lidze. Teoretycznie bijemy się o wyjście dalej, aczkolwiek nie ma wstępnie takich jakichś planów, żeby bić się o drugą ligę. Natomiast chcemy walczyć o jak najlepszy wynik.
No tak, no bo jeśli będzie ten awans do drugiej ligi, to co, powiecie dziękujemy, wracamy do trzeciej?
A to już nie do mnie pytanie, bo wtedy trzeba będzie się spotkać z zarządem klubu, bo to rozbija się przede wszystkim o pieniążki, więc to już na ich głowie wtedy będzie, to oni będą mieli problem, co z tym fantem zrobić, natomiast my oczywiście, jak się uda, to z takiego psikusa z miłą chęcią byśmy sprawili nam tutaj działaczom. Natomiast czy tak będzie, no nie oszukujmy się, na pewno ta druga część rozgrywek będzie bardzo trudna. Są tam, wiem, ekipy, które bardzo celują w ten awans do drugiej ligi. Natomiast my wstępnie jako tako stricte takiego celu nie mamy. Naszym celem jest ogrywanie młodzieży, żebyśmy grali, jak najwięcej tych meczów grali na jakimś wyższym poziomie.
Tyle trener SKM-u ze Stalu Zielona Góra. Tymczasem porażką 53-93 w wyjazdowym spotkaniu z WKK Wrocław zakończyli rozgrywki rundy zasadniczej. W tej wspomnianej trzeciej lidze koszykarze onlinersów Kango Basket z Gorzowa. Zespół gorzowski zdobył 17 punktów w 12 meczach. Tym samym zespół trenera Andrzeja Stefanowicza zakończył tę część rozgrywek na 5. miejscu w grupie.
Przyjemnie jest, wychodzi zawsze do przodu. Są te gorsze momenty, też wtedy pokazuje się charakter zespołu, charakter drużyny. Trzeba by to obiektywnie podejść do tego tematu, że w tym momencie nie jesteśmy przygotowani na drugą ligę. By śmiało o tym mówiliśmy, więc tamte się bardzo cieszyły. No, ale oczywiście ten moment, właśnie gorszy okres, to się zaczęło od tego, że prawie po miesiącu była decyzja o przydaniu nam walkovera za wygrany mecz z Zieloną Górą. I praktycznie jakbyśmy w tamtym meczu zagrali bez Kuby, który się okazało, że ten drugi technik też jemu przypisano, to byśmy weszli do tej wyższej czwórki, nawet przegrywając. A w tym momencie walkover to jest 0 punktów, ani jeden, stąd jakby te poruszenie w tabeli. Dodatkowo mieliśmy dwa najtrudniejsze wyjazdy właśnie na koniec skumulowane, i WKK, i Legnice, więc tutaj sportowo było bardzo nam trudno. Cieszy to, że z każdą drużyną z tej czołówki wygraliśmy u siebie, więc wiemy, że w kolejnych sezonach będziemy mogli bez problemu im się przeciwstawić.
Przed Wami mecze z tymi zespołami, które zajęły miejsca poza pierwszymi czwórkami w obu grupach, a więc teoretycznie łatwiejsi rywale. Dużo młodzieży będzie grało w związku z tym w barwach tej pierwszej drużyny Kangu Basket?
Tak, zdecydowanie tutaj będziemy wpuszczać, chociaż tak mówię, od początku sezonu zawsze grali młodzieżowcy, powiedzmy, w pierwszej piątce. Teraz będzie tej osoby jeszcze więcej. Będziemy sprawdzać osoby, które chodzą na treningi, a do tej pory jeszcze nie miały okazji zagrać, więc mocno szkoleniowo. Spadek nam nie grozi, tylko fajna przygoda koszykarska.
Z kolei koszykarze WSTK Wschowa zajęli ostatnie 7 miejsce w tabeli grupy B Dolnośląsko-Lubuskiej trzeciej ligi. Zgromadzili 15 punktów w 12 meczach. Zespół trener Anny Matuszewskiej czekają teraz, podobnie jak gorzowian, spotkania z zespołami z dolnych połów tabel obu grup. Pani trener, która jeszcze nie tak dawno jako zawodniczka występowała na poziomie ekstraklasy, w tym sezonie debiutuje na ławce w seniorskim baskiecie i tak właśnie ocenia rundę zasadniczą w wykonaniu swoich podopiecznych.
Muszę powiedzieć, że w końcu łapiemy, że tak powiem, rytm gry. Zaczynaliśmy tak trochę z biegu, bez sezonu przygotowawczego. Do tego jeszcze w trakcie sezonu zmieniliśmy totalnie skład, bo 7 zawodników jakby z podstawowego składu odeszło z różnych przyczyn zdrowotno-zawodowych. No a my tutaj żeśmy się sposiłkowali młodymi zupełnie zawodnikami, którzy od półtora roku gdzieś właściwie nie grają w żadnej lidze. No ale tak powiem, przebudowujemy się i idzie to wszystko w dobrym kierunku, także myślę, że nowe oblicze Wschowy, ale całkiem pozytywne. 3 wygrane mecze, no ale też wszystkie nasze przegrane mecze nawet na wyjazdach kończyły się takimi wynikami dosyć zbliżonymi, no poza tam WKK, poza zasięgiem, to reszta myślę, że walczyliśmy i pokazaliśmy kawał dobrej gry. Oczekiwania zawsze są i zawsze sobie stawiamy cele, natomiast no nie ma co oszukiwać, nie mogliśmy pewnych rzeczy przeskoczyć. Myślę, że większe cele będą postawione przed nami w przyszłym sezonie. Myślę, że się z drużyną rozumiemy i tworzymy tutaj raczej taką partnerską atmosferę. Ale mi się dobrze pracuje z mężczyznami, pracowałam już kiedyś właśnie z juniorami. Gramy dalej z drugą grupą, z 4 ostatnimi zespołami z drugiej grupy. W naszym przypadku to jest Gimbasket, Kłodzko, Karpacz i Ziębice, jeśli dobrze pamiętam. I z naszej grupy jeszcze grają tak, Lubin i Zgorzelec. No i postaramy się ugrać to, co się da.
25 minut, dzieli nas od godziny 22. Po sporej dawce koszykówki teraz będzie całkiem dużo lokalnego futbolu. Będziemy rozmawiać o naszych dwóch, jedynych dwóch trzecioligowcach. Na początku o Lechii Zielona Góra, która przegrała w minioną sobotę swoim pierwszym przedsezonowym sparingu 1-3 z drugoligowym Górnikiem Polkowice. Ten mecz odbył się na boisku Akademii Piłkarskiej Zagłębia w Lubinie. Odnotujmy, że do przerwy Zielonogórzanie przegrywali 0-1. W końcówce bramkę dla Lechii zdobył Łukasz Maćkowiak. Co tutaj jeszcze warto zaznaczyć, w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych to spotkanie się odbywało, bo była ujemna temperatura, minus 5 stopni, był śnieg, był wiatr, piłkarze się na tej murawie dosyć mocno ślizgali. W 10 minucie urazu mięśnia czworogłowego bawił się Jędrzej Król. Co istotne, też na meczu byli prezesi: Maciej Murawski, który obejmie stery w zielonogórskim klubie od lutego, o czym już w poprzednim tygodniu informowaliśmy, a także aktualny jeszcze prezes Lechii i właściciel Karol Krępa, który to z kolei od kolejnego miesiąca będzie już tylko wiceprezesem. Co jeszcze warto odnotować, Łukasz Garguła na razie pauzuje. Najbardziej doświadczony zawodnik w zielonogórskiej Lechii, były reprezentant Polski. Na razie ma lekki uraz, leczy go. No i teraz w tym tygodniu wyjaśni się, czy 39-letni Garguła dalej będzie zawodnikiem Lechii. Tymczasem po tym wspomnianym sobotnim sparingu w Lubinie Jacek Białogłowy rozmawiał z trenerem Lechii Andrzejem Sawickim, który to równo tydzień temu został zwolniony, po czym w czwartek wrócił już z nową 3,5-letnią umową.
Andrzej Sawicki, trener Lechii Zielona Góra. Jakaś ocena tego pierwszego występu w normalnych warunkach, cokolwiek z takiej czysto piłkarskiej oceny da się tutaj wypowiedzieć?
Nie, no jasne, no wiadomo, że rzucało się, oczywiście warunki były mega trudne, ale dla obu drużyn i tutaj więcej jakości na pewno miał zespół z Pokolic, no nie ma co się czarować, potrafili szybciej pograć tą piłką na 1-2 kontakty i gdzieś ta różnica było widać, sporo sytuacji z jednej i z drugiej strony, ale tu myślę, że gdzieś tam absolutnie zasłużone zwycięstwo tutaj zespołu gospodarzy, także... Cieszę się, że relatywnie chyba wszyscy zdrowi, choć Jędrek Król w 10 minucie wszedł. Mam nadzieję, że to nic poważnego.
A jakieś wnioski, obserwacje, odpowiedzi na jakieś pytania po tym tygodniu, a właściwie w twoim przypadku po dwóch treningach właściwie chyba, tak?
No tak. Nie, no na jakie wnioski na razie? No, ciężki tydzień, powiedzmy sobie tak, za nami. Trzeba po prostu, wiadomo, musi być życie po odejściu Sebastiana, po odejściu Szymona. Nie ukrywam, że być może uda nam się gdzieś jeszcze pozyskać jakieś uzupełnienie bądź może wzmocnienie. Myślę tu o młodych zawodnikach. No i trzeba to formatować, nie? Trzeba to modelować, żeby gdzieś to funkcjonowało. Tak jak powiedziałem, no dzisiaj na pierwszy ogień zagraliśmy naprawdę z wymagającym przeciwnikiem i momenty były, natomiast naprawdę, no tak naprawdę szczerze to ciężko to oceniać, bo tak jak powiedziałem, warunki też nie pomagały, a gdzieś te właśnie braki gdzieś tam, jeśli chodzi o zaawansowanie techniczne, no to w takich warunkach widać mocno.
Chłopaczka z Kożuchowa masz w składzie. Sprawdzasz go, rozumiem, czy on już jest twój i jaką rolę dla niego ewentualnie szykujesz?
To znaczy się, tak, to jest Kożuchowa, chłopak z Korony. Umówiłem się z prezesami, z trenerem, że potrenuje z nami 2 tygodnie. Zobaczymy. Ja tak bym powiedział nawet, żebym się skłaniał, żeby Łukasz dostał szansę, bo uważam, że ma potencjał, natomiast no jeszcze musi pokazać.
Jak się nazywa?
Łukasz Cygan.
Okej, słuchaj, jak ty się po tym tygodniu czujesz, muszę się zapytać, bo dla mnie jesteś największym zwycięzcą tej całej sytuacji. Po pierwsze, wróciłeś na stanowisko, po drugie, dostałeś umowę, po trzecie, wrócił Maciej i jest z powrotem w klubie, po czwarte, mam wrażenie, że jesteś taki odgrodzony teraz od Karola Krępy troszeczkę i tylko masz się sprawami sportowymi zajmować, a z człowiekiem, który zajmował się wszystkim, masz taką barierę w postaci Macieja. Coś jeszcze, czegoś jeszcze nie wymieniłem, jakiegoś plusa?
Od nikogo się nie będę odgradzał, od Karola też mamy cały czas kontakt, tak jak powiedziałem. Wyszła ta sytuacja, natomiast już uważam, że nie ma co wracać, będę powtarzał. Jesteśmy dorośli, doszliśmy do porozumienia, pewne rzeczy się wyprostowały z mojego punktu widzenia i mam nadzieję, że będzie tak konsekwentnie.
No, ale przyznasz, że rzeczywiście wyszło wyszło paradoksalnie to wszystko na dobre, tak? Tobie również osobiście, tak?
No tak, no i jeśli tak to się miało skończyć, jak się skończyło, no to być może warto było to przeżyć.
A słuchaj, powiedz mi, mimo wszystko, mimo że to już jest historia, wyszedłeś, wyjechałeś z tego stadionu w poniedziałek, zacząłeś myśleć o poszukiwaniu pracy, o dzwonieniu do jakichś innych klubów, jak to, co tam w głowie miałeś właściwie?
Nie no, wiadomo, no w poniedziałek nie myślałem o nowej pracy jeszcze, bo było ciężko, ale też nie ukrywam, że no, i tu chciałem gdzieś na łamach podziękować, bo dostałem naprawdę dziesiątki, ale to dziesiątki fajnych gdzieś tam
informacji. To też cię chciałem zapytać, że kurczę, wsparcie dla ciebie na tych mediach społecznościowych, gdzie ludzie mówili, jak to, takiego dobrego trenera zwalniacie? Dało ci coś dodatkowo? Bo wiadomo, że my zawsze chwalimy, wyniki macie fajne, prezesi mówią, że jest okej, ale ci ludzie, tak?
Tak jak powiedziałem, to jest miłe, ale to jest, jak uważam, cały czas zasługa wszystkich. To nie jest moja tylko zasługa, tylko zasługa wszystkich ludzi, którzy pracują w Lechii. I to jest bardzo miłe, także tak do tego podchodzę.
Kto cię przekonał właściwie? Bo trzeba było cię chyba przekonać, żebyś podjął jakieś rozmowy, tak?
No myślę, że rozmowa z Maćkiem, wiadomo, Murawskim, nie? To jest oczywiste i no i jego osoba mnie absolutnie przekonała do tego.
To wróćmy jeszcze tylko do Lechii, do sportu, do meczów. Co teraz będziecie robili? Rozumiem, normalne treningi, natomiast jakieś kolejne mecze kontrolne kiedy?
Tak, od poniedziałku zaczynamy cały tydzień, drugi mikrocykl i w sobotę gramy w Gorzowie z Budowlanymi Murzynowo.
Tyle trener piłkarzy zielonogórskiej Lechii Andrzej Sawicki, a po chwili muzycznej przerwy będziemy rozmawiać, co tam słychać u naszego drugiego trzecioligowca. 16 minut dzieli nas od godziny 22. Była Lechia, to teraz Warta Gorzów, czyli nasz drugi trzecioligowiec. Warta ma dwa sparingi już za sobą w ramach przygotowań do piłkarskiej wiosny. W miniony piątek gorzowianie, trzeba przyznać, w rezerwowym składzie rozbili A-klasową Iskrę Janczewo 12-2. Natomiast w sobotę już ten wynik nie był tak okazały. Rywalizowali z czwartoligowym Orłem Wałcz, zwyciężyli 3-2. W tym drugim spotkaniu gra gorzowskiej drużyny już pozostawiała wiele do życzenia, a na tym meczu kontrolnym był Filip Górecki.
Mariusz Misiura, szkoleniowiec Warty Gorzów. Dzisiaj kilka takich, oczywiście wiadomo, zmian, rotacji, decyzji różnych kadrowych. Zapytam o ustawienie obrony z Adrianem Gołdynem na lewej, z Alanem Błajewskim na prawej, Radek Śledzicki, Maciej Grudziński w środku, jeszcze przed nimi na szóstce Dominik Siwiński. To taka próba dziś czegoś, co może być kontynuowane?
Znaczy na dzień dzisiejszy tak wygląda nasza kadra, jeśli chodzi tutaj o linię obrony. Więc szukamy optymalnego ustawienia na dzień dzisiejszy, takie jakie jest. Muszę przyznać, że fajnie Radek Siedzicki tutaj się prezentował jako taki lider obrony, choć no, nie przystoi, żebyśmy wczoraj z zespołem A-klasy i dzisiaj z zespołem czwartej ligi stracili po dwie bramki, więc tutaj powiem szczerze, że dużo więcej się spodziewałem po naszej grze, mimo tego, że była to siódma jednostka treningowa w tym tygodniu.
Jeżeli chodzi o ofensywę, jak Robert Hirsch na pańskie oko się zaczyna odnajdywać w tym zespole?
Nie, no widać u Roberta dużą jakość, bramka, fajnie poruszanie się po boisku, tylko teraz musimy, my się też nauczyć z Robertem grać, musimy nauczyć się wykorzystywać jego atuty, musimy realizować właśnie to, co gdzieś tam sobie ćwiczymy w środę, czwartek, szybki atak na ostatnich 30 metrach i tego dzisiaj zabrakło, ale cieszę się, że tutaj Robert jest z nami i na pewno jest taką dużą wartością dodatnią, czy zawodnikiem, który zrobi różnicę.
Maciej Kraśnicki się pojawił, były gracz z Dilonu ostatnio w zespołach zachodniopomorskich, jak pan to widzi?
Tak, Maciek jest z nami już od tutaj długo, ponad tydzień czasu, ma fajne momenty i podejmiemy decyzję ostateczną w poniedziałek, wtorek, ale trzeba przyznać, że fajnie się pokazał, no i zobaczymy, czy zostanie z nami, decyzja podejmiemy we wtorek.
Adrian Bielaski, który wraca do Warty, kiedy będzie gotowy do gry, bo on zdaje się po urazie.
Znaczy, no, ma bardzo ciężki uraz, złamana kość stopy, to w jakiś sposób musimy krok po kroku spokojnie, żeby wrócił do pełnej dyspozycji, do pełnej formy. Ma zajęcie i z fizjoterapeutą i na tym CF1 i idzie tam tutaj stabilizacja, więc no spokojnie dbamy o to, żeby nie za szybko, żeby nie zrobić mu krzywdy, a nie ukrywam, że ja też liczę, żeby jak najszybciej wrócił tutaj do zdrowia i zgrywał się z nami i pomógł nam osiągać lepsze wyniki.
A ktoś w ogóle jeszcze nowy może się pojawić?
Tak, bardzo na to liczę, dziękuję. Bardzo na to liczę, że jeszcze dwóch środkowych obrońców czy dwóch obrońców uniwersalnych pojawią się, żeby troszeczkę dodać rywalizacji, bo na tą chwilę mamy jakby czterech zawodników na czterech gołych pozycjach bez rywalizacji, więc mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni.
Paweł Posmyk, asystent grający trenera. No i jakie wnioski z tego sparingu i patrząc z boku, i patrząc z boiska w drugiej połowie?
Wniosków tu jest bardzo dużo, ale ja myślę, że te pierwsze sparingi wczorajszy, dzisiejszy i to, co trenujemy, pokazuje, że jak ktoś chce rywalizować i grać w tej rundzie, no to żebyśmy się utrzymali, bo tylko i wyłącznie taki jest cel i po to gramy. No to musi sobie zdawać sprawę, że albo tu i teraz już w tej chwili wykonuje to, co trzeba, bo no to nie będzie miejsce dla niektórych chłopaków, bo ktoś mi powie, że 26, słyszę komentarze, ale macie zespół, ale macie kadrę. No to ja jeszcze raz powtarzam, że na papierze można napisać wszystko, a boisko weryfikuje i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, po co tutaj jesteśmy.
Bo wydaje się takie proste z boku, czasem dokładności, decyzyjności, podjąć w odpowiednim momencie decyzję, ale no to jednak trzeba to gdzieś przełożyć. Taki rywal pozwala na dużo posiadania piłki, ale też ma swoje umiejętności. Widać dzisiaj dwa razy orzeł was skarcił.
Zgadzam się z tym. To, że gdzieś coś nie wyjdzie, to, że się źle poda, nie zdąży, nie dobiegnie, to jeszcze jest wytłumaczalne na tym etapie, ale no takie myślenie piłkarskie, takie boiskowe, no to nie przystoi, bo jednak od początku trzeba te założenia, które tutaj trener bardzo dobitnie nakreśla i cały tydzień pracuje nad tym, żeby to miało ręce i nogi, no to trzeba to wykonywać. Jeżeli ktoś tego nie wykonuje, no to nie ma możliwości, żeby funkcjonował w tym zespole i trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, mimo że to jest dopiero początek okresu przygotowawczego, to jak dzisiaj robimy takie błędy i dzisiaj tego nie robimy, jakieś tam rzeczy, to tak samo będzie w lidze. Nikt mi nie powie, że to jest sparing. Nieprawda, sparing jest tak samo ważny, jak i mecz ligowy. Na pewno to jest okres i to są mecze, w których wiele rzeczy można przetestować, w których można wiele rzeczy spróbować, ale takie typowe piłkarskie myślenie i zasady, które trzeba realizować w tym założeniu, które trener proponuje, muszą funkcjonować, bo jak one nie będą funkcjonowały dzisiaj, to jestem pewny, że nie będą funkcjonowały też w marcu i kwietniu czy maju.
Już tylko 8 minut dzieli nas od godziny 22. Pod koniec dzisiejszego magazynu sportowego Radia Zachód będzie jeszcze pięciobój nowoczesny. Reprezentacja Polski zakończyła pod koniec poprzedniego tygodnia pierwszy w tym roku obóz w Spale. Na miejscu was z grupą reprezentantów ZKS-u Dżonków był ich trener Tomasz Cygański, z którym rozmawialiśmy między innymi o tym zgrupowaniu, a następnie także zapowiadaliśmy pierwsze tegoroczne zawody, czyli pierwszą edycję Pucharu Polski, która odbędzie się na obiektach zielonogórskiego Wosiru w najbliższy weekend. Na początek jednak omawiamy Spałę.
No przede wszystkim była to kadra seniorów i młodzieżowców, bo tylko w Spale taka mogła być, olimpijska i zaplecze. To był pierwsze takie zgrupowanie przed Pucharami Świata, jeżeli chodzi o młodzież, o olimpijczyków, o tych, którzy będą starali się jeszcze zdobyć kwalifikacje olimpijskie, oraz młodzieżowców, którzy mieli 7 polecieć do Aleksandrii na Mistrzostwa Świata, 7 lutego na Mistrzostwa Świata do Egiptu, młodzieżowców. Niestety Egipcjanie za porozumieniem Międzynarodowej Federacji Sportu zrezygnowali z tych zawodów, ze względu na to, że jednak jeszcze ten COVID po całym świecie grasuje, w związku z tym no, przesunęli te zawody na lipiec, więc automatycznie cały sezon nam się przesunął. Decyzja związku jest taka, że młodzieżowcy będą się szykować głównie w Dżonkowie do tych imprez, a seniorzy i zaplecze seniorskie w Spale, także seniorzy za chwilę znowu 7 lutego są w Spale, my jesteśmy tutaj z młodzieżowcami w Dżonkowie. No i przed nami tak naprawdę w tej chwili zawody pierwsze klasyfikacyjne tutaj w Dżonkowie są w najbliższy weekend. W piątek zaczynamy jazdą konną, sobota wiadomo cała szermierka, pływanie zarówno pań jak i panów, no i niedziela biegi zamknięte są na hali. Na imprezę zgłosiło się 16 Węgrów, 11 Czechów, zobaczymy czy jeszcze jakieś inne nacje przyjadą, jednak te obostrzenia jeszcze są, więc mogą mieć trudności z przyjazdem. No i cała czołówka powinna wystartować kontrolnie Polska. To jest ta pierwsza edycja Pucharu Polski właśnie tutaj w Dżonkowie, która się odbędzie w najbliższy weekend.
Kto wystąpi ZKS-u teraz na tych właśnie weekendowych zawodach, no i w jakiej formie są pana podopieczni, ci najbardziej doświadczeni i ci młodzi?
No na pewno Szymon Staśkiewicz jest gotowy do startu, Natalia Dominiak, Kamil Kasperczak po lekkiej kontuzji, ale jest. Cyprian Cybulski, całe zaplecze czwórbojowe. No niestety Ewa Pydyszewska, właśnie dostałem godzinę temu informację, że na jeździe konnej doznała kontuzji nadgarstka prawego i ma 2 tygodnie przerwy, więc aktualnie ona nie wystartuje. Wszyscy zawodnicy generalnie są zdrowi, no oprócz tej właśnie Pydyszewskiej, która dzisiaj nabawiła pozbawiła się kontuzji. Więc można powiedzieć, że z naszej strony startują wszyscy, którzy są i się liczą.
Kiedy ci starsi, ci kadrowicze byli w Spale, młodsi tutaj na obiektach w Osiru, mieli taki stacjonarny, można powiedzieć, obóz, tutaj wszystko zgodnie z planem przebiegło?
Tak, tutaj tak, właśnie mam informację od trenera Horbacza i trenerki Małoszyc, że to zgrupowanie przebiegło bardzo dobrze. Musiało się odbyć tutaj, tak jak wcześniej powiedziałem, Spala przyjmowała tylko i wyłącznie olimpijczyków i młodzieżowców, więc tam juniorzy i juniorzy młodsi nie mieli prawa bytu. Dlatego, żeśmy ten obóz tutaj szybko zorganizowali, dyrektor Syłkowski szybciutko dostosował się pod obiekty, oczywiście wszyscy zgodnie z prawem, kadra narodowa pływała, miała wszystkie obiekty otwarte, ale wszyscy z licencjami, które zostały nadane w zasadzie już 3 stycznia, tak aby wszystko miało ręce i nogi. Tutaj dziękuję właśnie ośrodkowi, że elastyczny jest zawsze tutaj pod kątem klubu. Znam sytuację z niejednego regionu Polski, gdzie zamykają pływalnie, zamykają stadiony i po prostu nie dopuszczają do treningu. Wychodziłem zawsze z założenia, że jak jest zgodnie wszystko z regulaminem, są obostrzenia przestrzegane, to można trenować.
Jakie znaczenie będzie miał ta pierwsza edycja Pucharu Polski? Jaka będzie stawka? Czy już po tym pucharze poznamy tą kadrę olimpijską? Już wtedy ona się wyłoni?
Nie, kadra olimpijska po tych zawodach jeszcze pojedzie na kontrolny start międzynarodowy do Budapesztu pod koniec lutego i dopiero po tym Budapeszcie wyłoni się czwórka chłopców i czwórka panów i czwórka pań ewentualna, która mogłaby jeździć po Pucharach Świata i zdobywać punkty kwalifikacyjne do igrzysk, które mają się odbyć w tym roku w Tokio. Więc ten start jest kluczowy, ale tak naprawdę potem jeszcze Budapeszt.
To jakie cele jeszcze zapytam na ten rok 2021, skoro ten termin nasz, jak pan przyznał, niedawno uległ poważnej zmianie?
No to jest tak jak w tamtym roku. Szykowaliśmy się do jakiejś imprezy, którą odwołano. Znowu zaczęliśmy się szykować do jakiejś imprezy, którą przesunięto i tak dalej. Podobnie jest tutaj choćby ta Aleksandria. Tak naprawdę myślę, że pod kątem igrzysk olimpijskich ten harmonogram jest stały. No celem jest zakwalifikowanie dwóch panów i dwóch pań. Na tą chwilę Gutkowski z Warszawy ma kwalifikację, walczy o tą kwalifikację Kasperczak i Staśkiewicz z naszej strony, ale po drugiej stronie też jest z Warszawy Ławrynowicz czy Stasiak. Na pewno będzie walczyła Ania Maliszewska, odpowiem tu za nią, na pewno na bank będzie walczyła o tą kwalifikację. Jest Natalia Dominia, która już punkty ma zrobione z zeszłego roku z Kairu, bo była 21 i te punkty już ma. Więc tutaj warto, aby dziewczyna się zastanowiła i spróbowała powalczyć o kolejne finały przynajmniej. Żeby wejść w ogóle, myśleć o kwalifikacji olimpijskiej, trzeba wystartować we wszystkich pucharach świata i być w finale Pucharu Świata. Jeżeli będzie się w finale Pucharu Świata, myślę, że 80% taki zawodnik, taka zawodniczka będzie startowała na igrzyskach.
Już tylko 3 minuty, dzielą nas od godziny 22. Rozmowa z trenerem Tomaszem Cygańskim, kierownikiem sekcji pięcioboju w Zielonogórskim Klubie Sportowym, zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód za wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dziękuję, Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.